Jesús. Dime, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo
Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Stolica mądrości. Bardzo, bardzo serdecznie, a także ze względu na porę roku bardzo ciepło wszystkich Państwa witam. Dzisiaj odbiegamy od zwyczajnego wzoru, mianowicie nie w drugi, nie w trzeci poniedziałek miesiąca, ale w pierwszy poniedziałek miesiąca ze względu także na wyjazd, który w najbliższy czwartek Boże Ciało po południu mamy. Mamy to spotkanie właśnie dzisiaj, w pierwszy poniedziałek miesiąca czerwca. To dziewiąte spotkanie w tym roku akademickim, i oczywiście przed wakacjami ostatnie. Mam nadzieję, że zainteresuje Państwa także dlatego, że ono w jakimś prawdziwym tego słowa znaczeniu wieńczy tegoroczny cykl poświęcony apostołom Jezusa Chrystusa. Rozpoczęliśmy go szczęśliwie jesienią, omawialiśmy tych, którzy żyli z Jezusem na co dzień, którzy stali się Jego apostołami. Próbowaliśmy tę tajemnicę, to misterium apostolstwa i apostołowania zgłębić. Zastanawialiśmy się również nad tym, co z tego można wziąć do naszego życia. Natomiast dzisiaj tak się szczęśliwie złożyło, że nie cofamy się do czasów Nowego Testamentu, ale za przedmiot naszej refleksji obieramy sobie najnowszą książkę Ojca Świętego Jana Pawła II, opatrzoną tytułem Wstańcie, chodźmy. Książkę, która ukazała się w dzień urodzin Ojca Świętego, a więc nieco ponad 2 tygodnie temu. Bardzo świeża książka. I która to książka umożliwia spojrzenie na apostolstwo i na apostołowanie oczami apostoła naszych czasów, właśnie Jana Pawła II. Mówiliśmy o Piotrze, o Jakubie, o Janie, synach Zebedeusza, o Filipie, o Bartłomieju. Cofaliśmy się więc do realiów z pierwszego wieku naszej ery, a oto dzisiaj mamy zastanowić się, mamy wspólnie, nie sposób przeczytać całej książki, ale weźmiemy sobie pewne myśli, pewien klucz do lektury tej książki i będziemy chcieli odkryć, poznawać jeszcze lepiej tajemnicę apostołowania tego, który jest następcą świętego Piotra i zastępcą, namiestnikiem Chrystusa na ziemi. To świadectwo jest bezcenne. Zwracam uwagę Państwa, że po raz pierwszy w długich dziejach pontyfikatu, bo liczących przecież prawie 2000 lat, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy papież odkrywa przed nami swoją duszę. I czyni to już nie po raz pierwszy, czyni to kolejny raz. Obok nauczania papieskiego, obok encyklik, adhortacji, obok przemówień papieskich, obok tych przemówień na audiencjach generalnych i podczas pielgrzymek, papież dzieli się z nami swoimi wspomnieniami, swoimi przemyśleniami, a jeżeli dobrze odbieram te wspomnienia i przemyślenia, to u podstaw tych wszystkich wspomnień jest jedno. Zawsze powraca jedno, mianowicie zdziwienie i wdzięczność. Papież jest zdziwiony, że on jest papieżem. On, który wyszedł z Polski, z Wadowic, ze zwyczajnej rodziny, z kraju tak bardzo ciężko i z narodu tak bardzo ciężko doświadczonego. To jest zdziwienie. Jak to się stało, że właśnie ja, myślę o sobie Jan Paweł II, jestem papieżem. Ale nigdy nie jest to zdziwienie, które płynie z ciekawości, ani takie zdziwienie, które próbuje jakby szukać przyczyn innych niż wybranie Boże i niż tajemnicze zrządzenie Boże. Dlatego temu zdziwieniu towarzyszy zawsze dziękczynienie. Idzie w parze wdzięczność. Kiedy papież cofa się wstecz do swojej młodości, do swojego dzieciństwa, do swojej posługi biskupiej, o czym za chwilę, to Ojciec Święty zawsze przeobraża swoje wspomnienia w modlitwę. I pod tym względem jest bardzo podobny do apostoła Pawła. Kto z Państwa czytał Pawłowe listy, poczynając od listu do Rzymian, obydwa do Koryntian, do Galatów, do Filipian, do Kolosan, do Tesaloniczan, do Tymoteusza, do Tytusa, to tam Paweł opisuje najpierw albo wspomina swoje dzieje, ale natychmiast, nawet nie potrafimy zauważyć kiedy, jego wspomnienia przeobrażają się w modlitwę. Pamięć, która jest dziękczynną modlitwą. Drodzy Państwo, jeżeli możemy się czegoś uczyć od papieża na tym poziomie najbardziej ludzkim, ogólnym, to myślę, że powinniśmy tego nieustannie się uczyć. Oglądać się wstecz na swoje życie, ale oglądać się nie tylko z ciekawością, ale właśnie z wdzięcznością. Rozpoznawać obecność Boga w swoim życiu. Oczywiście nikt z nas nie powtórzy drogi Jana Pawła II. Gdybyśmy zarozumiali nierozsądni, gdybyśmy sądzili, że ktokolwiek z nas może przeżyć podobną łaskę, tak wielką łaskę, ale przez analogię możemy to, co nas w życiu spotykało i to, co przeżyliśmy, również przeżywać tak, jak przeżywa to Jan Paweł II. Państwo pamiętają, że papież po raz pierwszy otworzył swoje serce w rozmowie z Vittorio Messorim w książce zatytułowanej Przekroczyć próg nadziei, która ukazała się 10 lat temu. Ja muszę Państwu powiedzieć, że pośród tych książek, które w życiu czytałem, Przekroczyć próg nadziei czytałem najczęściej, czytałem wielokrotnie, a lektura tej książki dała mi bodaj najwięcej spośród wszystkich innych książek, jakie kiedykolwiek przeczytałem. Otóż ta książka na półce stoi zawsze pod ręką, żeby mógł ją w każdej chwili znaleźć i w każdej chwili wykorzystać, i przydawała mi się zarówno tutaj na konferencjach z Państwem, jak na auli uniwersyteckiej, na rekolekcjach dla kleryków, na rekolekcjach dla księży, do własnych przemyśleń, do homilii, do najrozmaitszych okoliczności, do prowadzenia dialogu, do ekumenizmu, do spotkań z ludźmi innych religii, innych wiar, do spotkań z obcokrajowcami. Ja tam z tej książki uczyłem się sposobu myślenia o Panu Bogu, ale myślenia takiego, którego głębia i źródło są zakorzenione głęboko w sercu człowieka. Więc książka Przekroczyć próg nadziei to jedno. Potem przyszła druga książka, wydana na 50-lecie święceń kapłańskich Ojca Świętego Jana Pawła II, wydana w roku 1996 zatem. Ta książka nosiła tytuł Dar i tajemnica. Muszę Państwu powiedzieć, że z tą książką z kolei jest związane życie bardzo wielu księży. Z kilka, może kilkanaście razy nawet w ostatnich latach miałem możliwość, sposobność, obowiązek prowadzenia rekolekcji dla kapłanów. To jest, ja bardzo lubię rekolekcje dla kapłanów. Bardzo lubię dlatego, że one są bardzo trudne i stanowią ogromne wyzwanie. Oto stanąć i mówić do tych, którzy formują innych. I podczas rekolekcji dla księży, a prowadziłem takie kilka tur w diecezji łódzkiej, gdańskiej, elbląskiej i tak dalej, sosnowieckiej, więc w bardzo różnych miejscach naszej ojczyzny, jest taki zwyczaj, że kiedy księża przyjeżdżają na rekolekcje, kiedy się te rekolekcje dla księży zaczynają, to są rekolekcje zamknięte, to jeszcze cieszą się ciągle, że się spotkali, jeden stąd, drugi stamtąd, wspominają, rozmawiają, i rekolekcje, zanim się wyciszą, to rekolekcje się już kończą. I dlatego, wiedząc, że taka jest zazwyczaj praktyka, podczas tych rekolekcji, które prowadziłem, zawsze postanawiałem, czy prowadząc rekolekcje można nakazać, nawet taki przywilej jest, żeby panowało milczenie podczas całych rekolekcji, a nawet więcej, kiedy były posiłki, to znaczy obiady i kolacje, to żeby nie było próżnej rozmowy i jakichś głupich rozmów, to wtedy jeden z księży czytał głośno podczas posiłku książkę Dar i tajemnica. Wrażenie wszędzie było piorunujące, bo oto księża zaczęli odnosić wspomnienia papieskie do swojego własnego życia. Papież opisuje tam, jak był młodym chłopcem, jak poszedł na studia, wstąpił do seminarium, przeżywał seminarium, otrzymał święcenia, poszedł na pierwszą parafię, został biskupem, sprawował swoją funkcję biskupią. I księża, okazało się, że nie zawsze mieli czas albo siły, albo chęci przeczytać tę książkę w domu. W związku z tym w okresie rekolekcji przeczytaliśmy całą i byli szczerze wdzięczni, że otrzymali taki właśnie klucz do duszy papieża. Myśmy też, jeżeli Państwo pamiętają, kilkakrotnie do tej książki robili sobie aluzję, wracaliśmy do niej, a oto teraz otrzymujemy książkę nową, kolejną. Dla kogo jest ta książka? Otóż, jeżeli dobrze ją przeczytałem, to jest to książka dla biskupów. I to jest bardzo ważne. Myślę, że biskupi przeczytają ją jako wielkie zobowiązanie, ale to nie znaczy, że ci, którzy biskupami nie są, tak jak Państwo, tak jak ja, jak inni kapłani, z tej książki nie odniosą żadnego pożytku. Nie. To jest książka przede wszystkim dla biskupów, ale także dla wszystkich, którzy chcą się zastanowić nad tajemnicą apostolstwa. Dlaczego to jest książka dla biskupów? Dlatego, drodzy Państwo, że po pierwsze wskazuje na to jej tytuł Wstańcie, chodźmy. Tytuł został zapożyczony z 14 rozdziału Ewangelii Świętego Marka, o której przy różnych okazjach sporo powiedzieliśmy. Ten 14 rozdział opowiada o tym, jak to na krótko przed swoją męką Jezus ze swoimi najbliższymi uczniami udał się do ogrójca, do ogrodu Getsemani. Tam zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. I tam modlił się do Boga o to, aby z godnością przyjąć los, który go czeka. Modlił się również, że jeżeli to możliwe, jeżeli Bóg tak chce, niech ominie go ten kielich. Zachęcał swoich uczniów, apostołów do czujności, ale kiedy wracał do nich, to stwierdzał, że spali, bo był już późny wieczór. Zatem budził ich, a oni, oczy ich były znużone, jak mówi Ewangelista, i znowu zasypiali. I w pewnym momencie, kiedy Jezus już skończył swoją modlitwę, wraca do nich i mówi: wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca. I zaraz nadeszła zgraja, a na jej czele Judasz, i Jezus został pojmany. Proszę zwróćmy uwagę, jakże głęboki jest ten tytuł. Może on coś wskazuje z przemyśleń papieża i z jego losów w okresie teraz, kiedy jest papieżem. Może pokazuje, że ten papież mocno cierpiący, że ten papież pogrążony na modlitwie, próbuje to interpretować, zgadywać. Mogę nie mieć racji, ale mogę ją mieć. Że ten papież czuje się w jakiś sposób osamotniony albo potrzebuje bliskości tych, którzy powinni być najbliżej niego, to znaczy biskupów. Otóż dobrze wiemy, że Kościół stoi przede wszystkim na tych, którzy są jego filarami, czyli na następcach apostołów, na biskupach. Jeżeli jakiś kryzys zagraża Kościołowi, to jest to przede wszystkim kryzys, albo są to przede wszystkim trudności, które idą ze strony biskupów i kapłanów. Świeccy nigdy jeszcze Kościoła nie zniszczyli, ani nawet go nie nadwyrężyli, ani nie nadszarpnęli. Jeżeli w Kościele pojawiały się pęknięcia, schizmy, herezje, jeżeli pojawiały się wielkie grzechy i wielkie nadużycia, to pojawiały się przede wszystkim niestety ze strony duchowieństwa, a im wyżej, tym pęknięcia i tym grzechy były głębsze i były większe. My dobrze pamiętamy, że w ostatnich latach Kościół katolicki także w Polsce przeżył, z tej strony biorąc, takie potężne tąpnięcia, potężne trudności. O tym Ojciec Święty nie wspomina ani słowem, ale można się domyślać, że to, co się wydarzyło od strony biskupów, już pomijam i nazwiska, i miejsca, i miasta, bo to nawet nie jest ważne, ale co wydarzyło się w Polsce, że musiało sprawić papieżowi wielki ból, że musiała to być dla papieża bardzo dotkliwa rana, bo i dla nas, mieszkających w Polsce, to, co żeśmy przeżywali, było bardzo trudne. Dla świeckich, dla duchownych, dla daleko bardziej dla papieża. Papież nie powiedział w tym czasie w tych sprawach głośno ani jednego słowa. Nikogo nie potępił, na nikogo nie pokazał palcem, ale dobrze wiadomo, że cena, jaką się płaci za takie trudności, musi być bardzo duża. Zatem papież przeznacza swoją refleksję do biskupów, kieruje ją do biskupów. Zapożycza ten tytuł z Ogrójca, z Ogrodu Oliwnego, po to, żeby uprzytomnić biskupom: wstańcie, chodźmy. Bo teraz, dziś, jutro, pojutrze może być jeszcze trudniej niż do tej pory. Nie wolno zatem spać, nie wolno się pogrążać w apatii, nie wolno się pogrążać w jakimś spokoju nader bezpiecznym, ale obowiązkiem biskupów jest towarzyszenie papieżowi. I tu w tej książce wielokrotnie papież do biskupów się zwraca i wielokrotnie się do biskupów odwołuje. Oczywiście nie będą to tylko biskupi polscy, dlatego że trudności, które może mieć Kościół w Polsce, to są trudności, które także ma w innych krajach Europy i w innych rejonach świata. One jak w soczewce wszystkie spotykają się w Rzymie. I papież, i to jest ta druga strona, chce zwrócić się do biskupów, chce powiedzieć coś ważnego biskupom nie po to, żeby ich pouczyć, ale przede wszystkim po to, żeby podzielić się z nimi cząstką swojej własnej tożsamości. Żeby powiedzieć, jak było, kiedy on sam był przez 20 lat biskupem Krakowa. Najpierw biskupem pomocniczym, później biskupem metropolitą i następnie kardynałem. Chcę powiedzieć, jak wyglądało jego biskupstwo, jakim biskupem starał się być. I chcę również popatrzeć na doświadczenie biskupstwa ze strony namiestnika Chrystusowego, więc ze strony papieża. 20 lat był biskupem Krakowa, 25 lat jest biskupem Rzymu, 45 lat jest biskupem. To jest doświadczenie zupełnie unikatowe. Mało kto na świecie ma, to znaczy nikt praktycznie, bo nikt nie był papieżem 25 lat w naszym stuleciu. Państwo wiedzą, że w tej chwili papież jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o długość trwania pontyfikatu. Najpierw święty Piotr, tradycja mówi 33 lata, potem papież Pius IX, który na początku, w pierwszej połowie XIX wieku był papieżem 31 lat i to jest najdłuższy pontyfikat historycznie udokumentowany, a od paru miesięcy za nim jest właśnie Jan Paweł II. Już jest dłużej niż następny w tym wyliczaniu papież Leon XIII. Zatem nikt nie ma takiej perspektywy, jak ma ją Jan Paweł II. Jak powstawała ta książka? Otóż można się nie tylko domyślać, tylko wręcz wiemy, że powstawała z osobistych wspomnień papieża, z jego refleksji, którą dzielił się słowami. Ta refleksja nagrywana była na magnetofon, a następnie została przelana na papier i za redakcję odpowiada tutaj dwie osoby, a przede wszystkim z sekretariatu stanu, bardzo Ojcu Świętemu oddany, ksiądz z diecezji katowickiej, ksiądz prałat Paweł Ptasznik. Bardzo miły, bardzo dobry i zacny człowiek. Oni dokładali starań, żeby tę pamięć papieża zweryfikować, odświeżyć, sprawdzić, bo przecież coś mogło Ojcu Świętemu nie tyle umknąć, tylko coś się zmieniło w pamięci. Przecież ma za sobą 25 lat pontyfikatu. Czasami zdarzają się potknięcia i tu jest takie jedno potknięcie, które nawet w druku przeszło, kiedy to papież mówi, że nawet po wyborze na stolicę biskupią w Krakowie, to nadal jeszcze udawał się na kajaki i pływali po rzekach Mazowsza. Otóż to nie były rzeki Mazowsza, to były rzeki Mazur, ale Ojcu Świętemu mogło to umknąć, albo się przejęzyczył, albo może ktoś to źle zapisał, może papież dobrze powiedział, źle zapisano, albo Ojciec Święty po prostu się przejęzyczył, mając na przykład, tak jak się to wspomina, jakiś mazowiecki krajobraz, bo na pewno Mazur z Mazowszem by świadomie nie pomylił. Czasami więc takie drobne lapsusy się zdarzają. wyglądają i w drugim wydaniu na pewno zostaną poprawione, ale to są drobiazgi. To nam pokazuje, że książka jest żywa, że książka stanowi żywy zapis wspomnień papieża, który ma za sobą ćwierć wieku pontyfikatu i 20 lat biskupstwa. Pisanie takich książek jest bardzo niebezpieczne. Dlatego jest niebezpieczne, drodzy Państwo, bo w tych książkach są imiona i są nazwiska. W związku z tym obok tych, którzy zostaną w jakikolwiek sposób uhonorowani, są tacy, którzy nie zostali wspomnieni, dlatego że akurat papieżowi nie przyszło na myśl, żeby wspomnieć tą czy inną osobę. I mówił mi przedwczoraj mój kolega, który przyjechał z Krakowa, że w Krakowie jest co najmniej dwie osoby obrażone, dlatego że papież o nich nie wspomniał, a powinien, dlatego że były obecne w latach 70. i 60. w życiu papieża, dlatego że starali się jak mogli, a nie ma ani słowa. Otóż pisanie więc takich książek jest trudne. To jest tak jak dziękowanie. Kiedy mamy bardzo dużą grupę, to pewnie podziękujemy 17 różnym osobom i wspólnotom, przepuścimy dwie i robimy sobie rozmaite trudne rzeczy. Papież też na pewno nie uniknął jakiegoś pominięcia. Ale nie ma w tej książce nikogo, kto czułby się w jakikolwiek sposób dotknięty, dlatego że Ojciec Święty wspomniał go nie tak, jak powinien. Z jednym może wyjątkiem, kiedy papież wspomina, nawiązuje do swoich rozmów w Urzędzie do Spraw Wyznań i wspomina, że spotykał tam człowieka, który owszem był grzeczny, ale bardzo kościołowi i biskupowi krakowskiemu nieżyczliwy. Więc papież mówi o tym otwarcie. Ma prawo, w końcu też dzieli się swoim własnym doświadczeniem. Ale w takich książkach jest jeszcze jeden aspekt. Mianowicie, że takie książki czy takie wspomnienia, jeżeli są nieopatrzne, to mogą mieć charakter albo mogą mieć jakość zbliżoną do plotkowania. Wspomnienia mogą od wspomnień do plotek można przejść bardzo szybko. Kto z Państwa próbował wspomnień, to dobrze zna plotki. Otóż jeżeli chodzi o plotki, to nasuwa mi się tutaj przykład świętego Franciszka Salezego. Może warto ten przykład znać, bo pokazuje on nie tylko, czego należy unikać we wspomnieniach, ale pokazuje on też pewną koncepcję i pewną technikę spowiedzi. Otóż do świętego Franciszka Salezego przyszedł mężczyzna, który wyznał mu na spowiedzi, że strasznie plotkował. I że plotkując, u mężczyzn zdarza się rzadko plotkowanie, ale się zdarza. Więc plotkując, wyrządził sporo krzywdy, dlatego że plotkował bardzo źle. I teraz za to żałuje i chciałby to naprawić. I święty Franciszek mówi, chcesz to naprawić? Tak. A na pewno się zdecydowałeś, że chcesz naprawić te plotki, te obmowy? Tak. To ja ci dam pokutę w dwóch częściach. Proszę bardzo. Pierwsza część to masz jeszcze dzisiaj pójść do domu, wyjąć poduszkę, ale taką z pierzem, wejść na dach swojego domu, rozprój tę poduszkę i wysyp pierze. A za tydzień przyjdź do mnie, ja ci powiem, jaka jest druga część tej pokuty. Prawda? Ponieważ była to spowiedź i obowiązek, wobec tego wszedł na dach z poduszką, rozpruł i pierze poleciało. Za tydzień wrócił przekonany, że otrzyma drugą część. A teraz, mówi spowiednik, teraz jest druga część. Teraz idź i to zbierz. On mówi, przecież to niemożliwe. To mówi, widzisz, plotkowanie, obmowa, to jest zupełnie taki sam grzech, że nie sposób odwrócić tego, co się powiedziało. Że krzywdy wyrządzone przez plotki są nie do odwrócenia. Daję Państwu ten przykład, taki bardzo dosadny, również po to, żebyśmy zawsze mieli w głowach to, iż jeżeli mówimy o innych, to nasza pokuta może być taka właśnie jak owego penitenta. Niewiele ona da, bo niewiele już można naprawić. Złe słowa wyrządzają bardzo dużo krzywdy. Dobre słowa mogą czasami hołubić i wynagradzać tych, którzy są tego nie warci. I ja myślę, że Jan Paweł II jest doskonale tego przykładu i tej zasady świadomy. Mianowicie bardzo oszczędnie używa tutaj imion i nazwisk, chociaż oczywiście bez nich obyć się nie można było. I jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się sięgnąć po tę książkę, jeżeli ktokolwiek będzie ją czytał, to oczywiście spotka tutaj rozmaite imiona i nazwiska, co najmniej kilkanaście. I oczywiście już osoby wzmiankowane cieszą się i przyznają się do przyjaźni z papieżem itd., itd. Osoby niewzmiankowane mają papieżowi brak pamięci za złe. Otóż klucz do czytania tej książki znajduje się na samym końcu. Co nam odkrywa? Pewną prawidłowość, którą jeżeli się pisze książki, to się tę prawidłowość zna. Otóż jeżeli ktoś pisze książkę, także wspomnienia, to najpierw mówi bądź pisze, natomiast wstęp i zakończenie daje na samym końcu. To znaczy pisze je czy opowiada na samym końcu, bo dopiero wtedy widzi, co w tak zwanym międzyczasie powiedział. I papież na samym końcu zawiera tutaj taki rozdział czy rozdziałik, który daje nam światło, rzuca nam światło na to, dlaczego Ojciec Święty zdecydował się na te wspomnienia. Mianowicie ten krótki rozdziałik kończący całą książkę nosi tytuł Abraham i Chrystus. Oto idę pełnić Twoją wolę. Co jest bardzo ciekawe, że postać Abrahama jest Janowi Pawłowi II bardzo bliska. Przypominają sobie Państwo utwór poetycki papieża Tryptyk Rzymski. Otóż w tym utworze, wydanym w ubiegłym roku, również w maju, w tym utworze poetyckim jedną z wiodących ról odgrywa Abraham. Dlaczego papież tak umiłował Abrahama? A to dlatego, że Abraham został powołany przez Boga w Ur Chaldejskim na terenie dzisiejszego Iraku i udał się do ziemi, do kraju, którego nie znał, do kraju dalekiego. Udał się, jak mówi list do Hebrajczyków, tak, jak gdyby widział niewidzialnego. Kiedy papież Jan Paweł II 16 października 1978 roku wyszedł na balkon na loży Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie i wypowiedział swoje pierwsze słowa do Włochów, to one brzmiały: przybyłem do was z dalekiego kraju. Ten kraj był wtedy rzeczywiście daleki, to jest nasz kraj. Przez 25 lat Polska jest bliżej Rzymu niż kiedykolwiek w swojej historii do tej pory. Natomiast papież przybył, nawiązując nie tylko do dystansu geograficznego, ale nawiązując do gdzieś tam w głębi swojego serca, nawiązując do przygody Abrahama. To też był daleki kraj. Abraham i Chrystus. Abraham, który opuścił Ur Chaldejskie i który musiał jeszcze raz przeżyć próbę wiary na górze Moria, gdy Bóg zażądał od niego ofiary z jego syna. Mogli Państwo także przypomnieć to sobie w książeczce Oblicza Kryzysu w Biblii. I Chrystus, który właśnie tam, w bliskim sąsiedztwie góry Moria, na Kalwarii, który ofiarował samego siebie. I papież napisał takie słowa. Te słowa autor listu do Hebrajczyków wypowiada w związku z powołaniem Abrahama, ale odnoszą się one do każdego człowieczego powołania, także do szczególnego powołania, które realizuje się w posłudze biskupiej. Powołania do pierwszeństwa w wierze i miłości. Co to znaczy być biskupem? Papież tu odpowiada. Być biskupem to jest powołanie do tego, aby przewodzić w wierze i miłości. Te słowa, powiedziałem, są skierowane przede wszystkim do biskupów. Otóż pierwszeństwo, które mają w Kościele, polega nie na tym, by zajmować pierwsze miejsca, aczkolwiek je zajmują słusznie, ale żeby przewodzić w wierze i przewodzić w miłości. Papież wzywa dzisiejszych biskupów, współczesnych biskupów duchownych i świeckich do odnowy wiary, do odnowy miłości, ale biskupi mają być w tym pierwsi, pierwsi chronologicznie i pierwsi logicznie. Być biskupem to być człowiekiem wiary i być człowiekiem miłości. Myślę, że jeżeli tak biskupi przeczytają tę książkę, to oczywiście odkryją w niej, jak ona, ten motyw rozwijania wiary i rozwijania miłości, jak ona ten motyw rozwija i jak go uzasadnia. Ja nie mogę czytać wszystkiego, bo nie sposób, żeby tych 165 stron przeczytać, prawda, w godzinę. Podam Państwu tylko niektóre myśli, które są najbardziej uderzające i które jakoś sobie zaznaczyłem, bo w tym samym rozdziale, odnosząc się do tego misterium biskupstwa, papież powiedział tak. Można powiedzieć, że jest to podwójna tajemnica. Przede wszystkim jest to tajemnica pamięci o tym, co z miłości Bożej już stało się w ludzkich dziejach. Zarazem jest to tajemnica przyszłości, to znaczy nadziei. Nikt do tej pory, na tyle na ile znam nauczanie papieży, nie mówił w ten sposób. Tajemnica z jednej strony zakorzeniona w tym, czego Bóg już dla nas dokonał, tajemnica przeszłości, a więc tajemnica pamięci, a z drugiej strony tajemnica przyszłości, czyli nadziei. Pamiętamy o Bożym działaniu w naszym życiu, o Bożej obecności w życiu Kościoła, o Bożej obecności w życiu świata, po to, żeby na tym solidnym fundamencie budować przyszłość. Przekroczyć, jak napisał Jan Paweł II w liście apostolskim, tak zatytułowanym próg nadziei. Otóż wielkim wrogiem człowieka jest beznadziejność, bo ona prowadzi do rozpaczy. Brak nadziei to jest jeden z największych dramatów współczesnej ludzkości i współczesnych ludzi branych z osobna. I paradoks na tym polega, że brak nadziei, kryzys nadziei, to nie jest kryzys, który dotyka społeczeństwa najuboższe i ludzi najbiedniejszych. Otóż beznadzieja, beznadziejność, czasami wręcz rozpacz, dotyka społeczeństwa zamożne, bogate. Ludzi, którzy opływają we wszystko, albo którzy nie muszą się martwić o sprawy materialne. I oni przeżywają głęboki kryzys ducha. Państwo dobrze wiedzą, że przedwczoraj i wczoraj Jan Paweł II był w Szwajcarii. Nawet nasze środki przekazu, nawet katolickie, o tym wcześniej nie pisały, bo się wszyscy bali. A czy papież jest w stanie się podnieść, a czy papież jest w stanie coś powiedzieć, a jak to będzie, jak papież będzie, a czy ktoś przyjdzie? Szwajcaria to są ludzie bardzo bogaci. Najbogatszy kraj bodajże na świecie, w Europie największy dochód, opływający we wszystko, a młodzież Szwajcarii i tak dalej, i tak dalej. Już nawet o tym nie pisano. Już do tego stopnia bali się, że te czarne perspektywy mogą się sprawdzić, że zapanowało milczenie. Okazało się, że w sobotę Ojciec Święty do Szwajcarii pojechał i okazało się, że odpowiedzią młodych i odpowiedzią tamtejszych katolików i chrześcijan stał się entuzjazm wiary. A papież mówił im o miłości, mówił powstań, a zapożyczył te słowa ze słów, którymi Jezus zwracał się do umarłego, aby się ożywił, aby powstał, aby zaczął od nowa. I kilkanaście tysięcy młodych katolików, kilkadziesiąt tysięcy Szwajcarów zgromadzonych na mszy świętej wysłuchało starego, bo przecież 84-letniego papieża, który ma trudności z mówieniem, ale o którym napisano, napisano, że emanuje ciepłem, jakiego nikt nie posiada. I właśnie to ciepło pociąga. A to ciepło rodzi się na fundamencie pamięci i na fundamencie nadziei. Być osadzonym silnie w przeszłości, to wtedy dopiero człowiek potrafi przyjąć to, co go czeka. Jeżeli ktoś dobrze przemyśli swoje życie, jeżeli ktoś jest Bogu wdzięczny za to życie, jeżeli ktoś dopatrzył się znaków Bożej obecności w swoim życiu, nie musi się niczego obawiać. Otóż z pamięci rodzi się nadzieja. I papież podkreśla to i mówi o tym biskupom, że pierwszeństwo wiary i pierwszeństwo miłości jest możliwe tam, gdzie jest nadzieja. Proszę zatem zauważyć, że Ojciec Święty na pozór nie mówi nic nowego. Mówi o trzech cnotach kardynalnych: wiara, nadzieja i miłość. Ale nowość papieskich słów polega na tym, że o rzeczach dobrze znanych mówi w nowy sposób, a mówi o tym dlatego, ponieważ nie rozpatruje tej rzeczywistości od strony teologicznych i dogmatycznych schematów i formuł, lecz podchodzi od strony własnego życia. To jest naprawdę człowiek głębokiej wiary, a przez to samo człowiek miłości i to jest również człowiek bardzo głębokiej nadziei. Właśnie te trzy cnoty umożliwiają coś, na czym winna się opierać posługa biskupów i biskupia tożsamość. Papież opowiedział o tym tak. W tej tajemnicy łączy się zatem wszystko, co było od początku, co było przed założeniem świata i to, co jeszcze ma być. Zmieniają się ludzie, przechodzą ludzkie pokolenia, zmienia się historia, zmieniają się koleje losu ludzkości, ale trwa Bóg, który jest spoiwem tych losów, który jest Panem historii i który zna wszystko, co było przed założeniem świata i zna to, co jeszcze ma być. Skoro tak, to papież mówi: wiara, odpowiedzialność i odwaga każdego z nas zostaje w ten sposób wpisana w tajemnicę wypełnienia Bożego planu. Stary papież, używam tego słowa świadomie i z największym szacunkiem, wypowiada się tak, jak nie wypowiadają się generałowie na wojnie. Powiada, żeby można było rozwijać swoją chrześcijańską tożsamość, to trzeba ją oprzeć na trzech filarach: wiara, odpowiedzialność i odwaga. Z wiarą łączy się odpowiedzialność. Papież napisał kiedyś książkę jako kardynał krakowski Miłość i odpowiedzialność, a do tego dodaje jeszcze odwaga. On, który zbliża się nieuchronnie do końca życia, podkreśla rolę odwagi. I jeszcze dodaje Ojciec Święty na samym końcu takie słowa: Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać. Jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą. Te słowa można uczynić mottem życia niejednej i niejednego z nas, zwłaszcza w trudnym położeniu czy w trudnych warunkach. Ileż razy jest tak, że jesteśmy pobożni, gdy jest nam dobrze. Natomiast gdy przychodzi jakaś wiadomość o chorobie, o cierpieniu, kiedy przychodzi perspektywa swojej choroby, swojego cierpienia, jakieś załamanie, jakaś trudność, okazuje się, że pryska również i ta siła wiary i nie ma tej odpowiedzialności i odwagi, która w takim czasie jest potrzebna. Mówimy, że jesteśmy za słabi albo że Bóg składa na nas ciężary nie do uniesienia. A papież powiada: miłość nie nakłada na nas, ta miłość Boża, ciężarów, których nie moglibyśmy unieść. I z innej strony ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać. Jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą. Jeżeli Bóg powołuje do rzeczy trudnych, to daje łaskę. Jeżeli wymaga od nas czegoś, to daje nam jednocześnie moc do tego, byśmy temu wyzwaniu sprostali. To są słowa, które wręcz zamykają tę papieską książkę, jakże bardzo ważne dla, jako świadectwo wiary także na dzisiejsze czasy. Teraz więc możemy cofnąć się do samego początku. Już tylko w telegraficznym skrócie zawartość tej niezwykłej książki. Jej pierwsza część nosi tytuł Powołanie. Papież, tak jak każdy powołany do kapłaństwa, a on do biskupstwa i to jeszcze do biskupstwa Rzymu, zastanawia się, skąd pochodzi jego powołanie. To tak jak dzieci i młodzież, którzy pytają księdza, dlaczego ksiądz jest księdzem. Oczywiście niektórzy mają łatwiejsze odpowiedzi, inni mają trudniejsze odpowiedzi, ale papież tu daje odpowiedź, która chyba najlepiej oddaje doświadczenie każdego powołanego, bo wspomnienia Jana Pawła II rozpoczynają się od zdania: szukam źródła mojego powołania. Ono pulsuje tam, w jerozolimskim wieczerniku. Dwa są odniesienia. Jedno to odniesienie do osoby Jezusa Chrystusa. Wszak w jerozolimskim wieczerniku Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i sakrament Eucharystii. Papież mówi, to, że jestem powołany, to jest dzieło Chrystusa. Zatem całe nastawienie papieskie jest głęboko chrystocentryczne. Tu wszędzie, na każdej stronicy, w każdym zdaniu, w każdym słowie jest obecny Chrystus. Ale z drugiej strony jest tutaj również odniesienie geograficzne. Mianowicie nawiązanie do jerozolimskiego wieczernika. Papież był tym w wieczerniku dwa razy. Raz w latach 60., kiedy wieczernik znajdował się w rękach arabskich, kiedy był bardzo zaniedbany i zapuszczony, a drugi raz w marcu 2000 roku, gdy podczas wielkiego jubileuszu roku 2000 sprawował po raz pierwszy od setek lat w wieczerniku mszę świętą. Było to wielkie przeżycie transmitowane także w naszej telewizji. Ja myślę, że te wszystkie filmy i nagrania z papieskich podróży, że one są dostępne i że kiedyś karmić się będą nimi pokolenia. Papież udawał się do Jerozolimy i bardzo chciał być w wieczerniku. Ja muszę Państwu powiedzieć, oczywiście zachowując proporcje, żeby nie było żadnych jakichś słów czy porównań niewłaściwych, muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli w swoim życiu chciałem pojechać do Jerozolimy po raz pierwszy w latach 70., to pragnienie było dokładnie takie samo, być w wieczerniku. To znaczy, sądzę, że każdy ksiądz, nawet jeżeli sobie tego wyraźnie nie uświadamia, to rozumie, że tajemnica tego powołania, źródło tego powołania znajduje się tam, w Jerozolimie. Wiele razy, prowadząc wiele pielgrzymek, w których zawsze byli księża, a czasami byli sami księża, widziałem, jak odprawiali msze święte w wieczerniku. Ta msza święta w wieczerniku i przy Bożym Grobie i na Kalwarii robiła zawsze na kapłanach największe wrażenie. Zawsze działo się tak, że gdy dotarli do wieczernika, pogrążali się w modlitwie. Widać było, że między wieczernikiem a ich losem, ich życiem jest jakaś głęboka nić, której nie sposób przerwać. Warto więc przeczytać tę książkę i pod tym kątem, a kto z Państwa miał możliwość być, przebywać kiedykolwiek w Jerozolimie, warto przypomnieć sobie ten jerozolimski kościółek Arcenakulum przy wieczerniku z palmą przed nim, ze schodami do góry, dość długi, aby ocalić każdą pięć ziemi i oczywiście ołtarz, za którym znajduje się wyobrażenie Chrystusa i apostołów. Rozdział drugi dotyczy wezwania. Papież wspomina, w jaki sposób został biskupem. Chyba nikt w Polsce nie został biskupem w takich okolicznościach. Mianowicie przebywał na wakacjach, przebywał na spływie kajakowym razem z grupą swoich przyjaciół z młodzieżą. Tam doszła go wiadomość, że ma zgłosić się do prymasa Polski, do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pisze o tym tak. Kiedy wszedłem do gabinetu księdza prymasa, usłyszałem od niego, że Ojciec Święty mianował mnie biskupem pomocniczym arcybiskupa Krakowa. W lutym w tym samym roku, 1958, zmarł ksiądz biskup Stanisław Rospond, który przez wiele lat był biskupem pomocniczym w Krakowie w czasie ordynariatu księcia metropolity kardynała Adama Stefana Sapiehy. Słysząc słowa księdza prymasa zwiastującego mi decyzję Stolicy Apostolskiej, powiedziałem: Eminencjo, ja jestem za młody, mam dopiero 38 lat. A prymas na to: to jest taka słabość, z której się szybko wyrasta. Proszę się nie sprzeciwiać woli Ojca Świętego. Więc powiedziałem jedno słowo: przyjmuję. No to pójdziemy na obiad, zakończył prymas. To są bezcenne świadectwa. Pokazują atmosferę tych lat. 1958 rok. 38-letni nowomianowany biskup. I proszę zwrócić na tę uwagę, na tę odpowiedź prymasa, który, gdy nowy biskup mówi: Eminencja, jestem za młody, przecież ja mam dopiero 38 lat. Przypomnijmy sobie powołanie Samuela w Starym Testamencie i powołanie innych wielkich proroków wiary, choćby Jeremiasza albo Mojżesza, który się wzbraniał. Bodaj powołanie Mojżesza jest najbliższe, bo Mojżesz mówił do Pana Boga: Panie Boże, dlaczego ja? Przecież ja się jąkam. Zanim skończę, to Faraon się odwróci ode mnie. A Bóg mówi: to nie ty będziesz mówił, to ja. A tu mamy tę prostą odpowiedź. To jest słabość, z której się szybko leczymy, z której się szybko wyrasta młodość. Ileż to razy jest tak, że nie ufamy młodym ludziom? A zwróćmy uwagę, gdyby nie tamta decyzja zaaprobowana przez prymasa Polski, czy mielibyśmy papieża, przecież gdy musiał jeszcze czekać 20 lat, zanim został wybrany. Kiedy kilka tygodni temu w Polsce został mianowany biskup nowy, biskup pomocniczy lubelski, i ogłoszono, że ma 39 lat, ogłoszono, że to jest najmłodszy biskup na świecie. 39, a Wojtyła miał 38. A że młodość to jest słabość, z której się szybko leczymy, to ogromna większość z nas bardzo dobrze wie. Dalej papież tłumaczy, co to jest, co to znaczy być następcą apostołów. Opisuje swój związek z Wawelem. Czasami mówi się o papieżu, że to nie jest papież polski, tylko to jest papież krakowski. I Kraków i krakowianie robią bardzo dużo, by papieża sobie zawłaszczyć. Inni wierzgają na tyle, na ile mogą, ale z tych słów Ojca Świętego wynika jednoznacznie, że Kraków i Wawel naprawdę miłuje. Trudno zresztą i Krakowa, i Wawelu nie kochać. Papież wspomina tutaj, warto przeczytać te fragmenty, o tym, że właśnie tam, w Krakowie, pod Wawelem i na Wawelu kształtowało się jego biskupstwo. I teraz papież opisuje dzień konsekracji biskupa, przedstawiając biskupa pośrodku kościoła. Potem pisze o swoich konsekratorach, czyli o tych, od których przyjął sakrem biskupią. Wspomina gesty liturgii konsekracji, wspomina znaczenie krzyżma, które przyjmuje biskup, pierścienia i tak zwanego racjonału, który przypada w Polsce tylko arcybiskupowi krakowskiemu. Następnie odwołuje się do słów z listu do Tymoteusza: strzeż depozytu. Potem mówi o znaczeniu mitry i pastorału. Tu między innymi napisał takie słowa: historia zbawienia jest historią całego ludu Bożego, a zarazem historia ta przebiega poprzez życie poszczególnych. Któż tego doświadczył lepiej niż on, który przebył całą karierę, jaką uczeń Chrystusowy przebyć może, od chrztu aż po Stolicę Piotrową. Dalej, pielgrzymka do sanktuarium Maryi tłumaczy, wyjaśnia, jakim wielkim dobrem dla biskupów jest modlitwa do Matki Najświętszej i na tym kończy się ta część pierwsza, powołanie. Myślę, że inaczej tę pierwszą część czytają biskupi. Papież wspomina tutaj, że ile razy zakłada krzyż biskupi, to tyle razy od samego początku, kiedy został biskupem, tyle razy się przy tym modli, zdając sobie sprawę z tego, że ten krzyż jest wielkim zobowiązaniem. Może to jest takie przypomnienie biskupom, by tego krzyża nie zakładali bezrozumnie, ani też go nie zdejmowali. Zdarzało się bowiem tak, o czym kiedyś Państwu wspominałem, że na przykład na spotkaniach dialogu chrześcijańsko-żydowskiego biskup szedł do jakiejś grupy żydowskiej i tam, żeby nie razić uczuć, chował krzyż. I gromada klakierów mówiła, że to bardzo dobrze, prawda, bo uczuć nie razi. Jeżeli widok krzyża na piersi biskupa ma kogokolwiek razić, to przepraszam, jaka jest inna zasada, fundament czy podstawa, która może być fundamentem umiłowania drugiego człowieka, inna i ważniejsza niż krzyż? Otóż w żadnym wypadku, w moim przekonaniu, nie wolno nikomu tego podstawowego znaku, symbolu chrześcijańskiej godności zakrywać. W spotkaniu z każdym człowiekiem właśnie pod tym względem trzeba być sobą. Papież tutaj dokłada ogromnej troski, wielu starań, by podkreślić tę wagę krzyża. Nie po to, żeby się nim chełpić, nie po to, żeby on miał być narzędziem jakichkolwiek przykrości, ale z drugiej strony po to również, żeby dać poznać innym ludziom, że jeżeli możemy być dobrzy, to możemy być naprawdę dobrzy dzięki krzyżowi Jezusa Chrystusa. Część druga nosi tytuł Działalność biskupa. Papież wspomina tutaj o swoich biskupich zadaniach, mówi, co to znaczy pasterz, mówi, znam owce moje. I tutaj znajdujemy bardzo głębokie wyznanie. Państwo posłuchają. Zainteresowanie drugim człowiekiem zaczyna się od modlitwy biskupa, od jego rozmowy z Chrystusem, który mu powierza swoich. Modlitwa przygotowuje nas do spotkań z drugim. Są to spotkania, w których dzięki duchowemu otwarciu możemy się wzajemnie poznawać i rozumieć także wtedy, kiedy czasu jest niewiele. I teraz, ja za wszystkich po prostu modlę się dzień w dzień. Gdy spotykam człowieka, to już się za niego modlę. I to zawsze pomaga mi w kontakcie z nim. Nikt tak do tej pory nie mówił. Gdy spotykam człowieka, to już się za niego modlę. I to zawsze pomaga mi w kontakcie z nim. Jeżeli ktoś z Państwa miał możliwość rozmowy z papieżem albo dotknięcia papieża, dowiaduje się z tej książki, że też papież się za tego człowieka modlił. To właśnie dlatego między papieżem a tymi milionami ludzi, którzy go nawiedzają, nawiązuje się ta intymna więź, dzięki której ci, którzy otarli się o papieża, mają wrażenie, jak gdyby te pół sekundy należało wyłącznie do nich. Kiedy spotykam człowieka, to już się za niego modlę. Warto popatrzeć także na zdjęcia z audiencji i na przekazy telewizyjne z audiencji właśnie pokazujące papieża. To jest wyznanie, dla którego gdyby ono tylko jedno było, stanowiło treść tej książki, to warto byłoby je znaleźć. A potem sprawowanie sakramentów, wizytacje duszpasterskie. ciekawie tutaj Ojciec Święty, ciekawie dla nas, interesująco, opowiada o niektórych grupach wiernych. Posłuchajmy przykładu. Zawsze podczas wizytacji potem była msza święta i odwiedziny w domach, przede wszystkim u chorych, ale nie tylko. Niestety do szpitali komuniści nie wpuszczali. Byli także chorzy przywożeni do kościoła na osobne spotkanie. To w diecezji organizowała sługa Boża Hanna Chrzanowska. Zawsze czułem, że osoby cierpiące stanowią fundamentalne oparcie w życiu kościoła. Pamiętam, że przy pierwszych kontaktach chorzy mnie onieśmielali. Potrzeba było sporo odwagi, aby stanąć wobec cierpiącego i niejako wniknąć w jego ból fizyczny i duchowy, aby nie ulegać zakłopotaniu i okazać przynajmniej odrobinę pełnego miłości, współczucia. Chorzy mnie onieśmielali. Papież jeszcze 2 czy 3 razy w życiu to powtórzył, a nieśmiałość minęła papieżowi względem chorych ostatecznie 13 maja 81 roku. Od tamtej pory jest już wobec chorych śmiały. W następnym rozdziale Walka o Kościół czytamy między innymi o proboszczach. Dotyczy to tych, którzy w tamtych trudnych latach 60., 70. budowali kościoły. Papież powiedział: z wielką wdzięcznością i szacunkiem myślą o proboszczach, którzy budowali w tamtych czasach kościoły. Tą wdzięcznością obejmują wszystkich budowniczych kościołów, gdziekolwiek są na świecie. A więc ukłon także i w stronę naszego księdza prałata i wszystkich państwa i sąsiadów. Papież dobrze wiedział, jak wielką ofiarą, ile poświęceń wymagała wtedy budowa kościoła. Część trzecia, obowiązki naukowe i duszpasterskie. Muszę powiedzieć, że to czytałem ze szczególnym zainteresowaniem, również ze względu na to, że można pewne rzeczy porównywać i odnosić do swojego życia. Napisał Ojciec Święty tak: w tych zmaganiach umacniało mnie przeświadczenie, że nauka obejmująca różnorodne dziedziny jest nieocenionym dziedzictwem narodu. Dowartościowanie nauki i ludzi nauki. Otóż naród stoi wykształceniem swoich obywateli. Jeżeli tego wykształcenia brakuje, można ludzi poprowadzić w tą stronę, w którą nie chcą, której nie rozumieją, z której nie zdają sobie sprawy. Otóż nauka, podkreśla papież, a przecież mówi to pod koniec swojego życia, jest nieocenionym dziedzictwem narodu. Jeżeli ktoś chce uderzyć w naród, to ugodzi najpierw naukę. Pamiętamy, że w 1939 roku Niemcy i Rosjanie zaczęli od eliminowania elit. To właśnie wtedy, w październiku 1939 roku, wymordowano profesorów Krakowa. Niedługo potem profesorów Lwowa. Uderzano także w profesorów na Uniwersytecie Warszawskim. Wreszcie wymordowano takie nazwy jak Katyń, Starobielsk, Charków, Miednoje i tutaj bliżej nas Auschwitz i wszystkie inne obozy śmierci. One były w dużej mierze skierowane przeciwko tym, którzy byli kręgosłupem narodu. Osobisty kontakt ze światem nauki i przypominanie naukowcom, że mają obowiązek służyć swoją wiedzą prawdzie, a przez to pomnażać dobro wspólne. Służyć prawdzie. Jeżeli nauka, podobnie jak w każdej innej dziedzinie, nie służy prawdzie, wtedy i nie służy dobru. Książki i studium. Ojciec Święty mówi o książkach, o tym, jak jego ojciec dawał mu książki do czytania, jak na tych książkach kształtowało się jego dzieciństwo. I pod koniec tego rozdziału napisał: trzeba łączyć sprawy wiary, sprawy myślenia i sprawy serca. Wiara, myślenie i serce. A to jest dopiero znów ta podwalina, ten fundament uprawiania nauki. zatem o dzieciach i młodzieży, bardzo wzruszającą, następnie o katechezie, później o pełnieniu dzieł miłosierdzia i przechodzimy do rozdziału, który nosi tytuł Ojcostwo biskupa, a w nim współpraca ze świeckimi, następnie współpraca z zakonami. Tutaj wobec zakonów papież pozwolił sobie na ciekawą wypowiedź. Proszę posłuchać. Jan Paweł II powiedział tak. Zakony nie utrudniały mi życia. Ciekawe. Zakony nie utrudniały mi życia. Więc warto przeczytać, co ma dalej do powiedzenia jako biskup. Przypuszczam, że kiedy papież mówił te słowa, to do zapisujących puszczał oko. Tylko, że w tekście tego nie widać. Chodziło o to, że papież zawdzięcza zakonom więcej, niż mogłoby nam się wydawać. Opierał się na ich modlitwie, na rekolekcjach, na samotnej modlitwie i w Warszawie, i w Krakowie, i w Zakopanem, i w innych miejscach. Więc daje poznać, że te miejsca, w których modlił się i gdzie korzystał z tego ogromnego kapitału modlitwy, wywarły ogromny wpływ na jego życie. Tylko jak to rozwinąć tak, żeby było również widoczne to przymrużenie oka? Prezbiterium, czyli solidarność z innymi kapłanami. I tu, proszę Państwa, znajdujemy zdanie, które może być mottem dla każdego i każdej z nas. Papież rozważa sprawę, czy warto poświęcić się Bogu. I odpowiada, nie ma miłości ponad miłość. Pisaną przez duże M. Nie ma miłości ponad miłość. I rozwija to. To bardzo głębokie stwierdzenie. Żeby powiedzieć te proste kilka słów, trzeba być naprawdę człowiekiem najgłębszej wiary. Potem o domu biskupim, później o ojcostwie na wzór świętego Józefa. Tutaj podaje również racje, które stoją za praktyką celibatu. Bardzo ciekawe. Nie mam niestety czasu tego rozwinąć, bo by nam zajęło pół konferencji albo dłużej, ale podejście Ojca Świętego jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Dalej być ze swoim ludem. Później kaplica przy Franciszkańskiej 3, gdzie Ojciec Święty mieszkał i wyznaje, tak, w domowej kaplicy nie tylko się modliłem, ale także siedziałem i pisałem. Tu pisałem moje książki. Więc nie przy biurku, nie w bibliotece, ale w kaplicy. Książki kardynała Wojtyły są pisane w kaplicy. Rozdział, część piąta, kolegialność biskupa, biskup diecezji, jaką wymowę ma paliusz, biskup w swoim kościele lokalnym. Porównuje Jan Paweł II drogę biskupa i kapłanów oraz drogę świeckich. I mówi tak, napisał tak, powiedział tak. Być może wielu zwykłych chrześcijan zdąża do Boga drogą łatwiejszą od naszej, czyli od drogi biskupów i kapłanów, idąc tym szybciej, im mocniej, im mniejszy ciężar odpowiedzialności spoczywa na ich barkach. Świeccy idą do Boga szybciej, bo na ich barkach spoczywa mniej odpowiedzialności. Więc być może wielu zwykłych chrześcijan zdąża do Boga drogą łatwiejszą od naszej. Bardzo to głębokie i jeszcze bardziej prawdziwe. potem o kolegialności, potem ojcowie soborowi, później kolegium kardynalskie, potem synody, potem rekolekcje dla kurii, a o rekolekcjach, które prowadził i czym w ogóle są rekolekcje, to papież powiedział tak. Rekolekcje to praktyka, która jest wielkim dobrodziejstwem Bożym dla każdego, kto je odprawia. A ma tu przede wszystkim na względzie praktykę rekolekcji zamkniętych. Potem realizacja soboru, później o polskich biskupach, to bardzo ciekawe, ale zakończę nawiązaniem do części szóstej. Ona nosi tytuł Bóg i odwaga. I tutaj w tej części Ojciec Święty przywołuje na pamięć, na naszą pamięć również postać prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. I przywołuje jego słowa, które wypowiedział kardynał Wyszyński 16 marca, a dokładniej zapisał w swoich zapiskach więziennych 1956 roku. Czytamy tak. Brak męstwa jest dla biskupa początkiem klęski. Czy jeszcze może być apostołem? Przecież istotne dla apostoła jest świadectwo prawdzie, a to zawsze wymaga męstwa. To są słowa kardynała Wyszyńskiego. Biskup musi być mężny. Jeżeli zabraknie mu męstwa, dla niego jest to największe zagrożenie. I pod koniec tej książki napisanej dla biskupów Jan Paweł II przypomina to samo. I dodaje jeszcze jeden fragment nauczania prymasa tysiąclecia. Największym brakiem apostoła jest lęk, bo budzi nieufność do potęgi mistrza, ściska serce i kurczy gardło. Apostoł już nie wyznaje. Czy jest apostołem? Uczniowie, którzy opuścili mistrza, dodali odwagi oprawcom. Każdy, kto milknie wobec nieprzyjaciół sprawy, rozzuchwala ich. Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem nieprzyjaciół sprawy. Zmusić do milczenia przez lęk to pierwsze zadanie strategii bezbożniczej. Czyż te słowa kardynała Wyszyńskiego sprzed prawie 50 lat nie są prorocze? Czyli dzisiaj niedokładnie, nie taka jest, jeżeli tak można powiedzieć, cena sprzeciwu, zastraszyć wierzących, zepchnąć do narożnika, wzbudzić poczucie lęku po to, żeby rozzuchwalić tych, którzy są przeciwko prawdzie, żeby rozzuchwalić tych, którzy są sprzymierzeńcami kłamstwa, zmusić do strachu, bo wtedy można z ludźmi zrobić wszystko. Terror, to dalej kardynał Wyszyński, stosowany przez wszystkie dyktatury, obliczony jest na lękliwość apostołów. Milczenie tylko wtedy ma swoją apostolską wymowę, gdy nie odwraca oblicza swego odbijącego. Tak czynił milczący Chrystus, ale w tym znaku okazał swoje męstwo. Chrystus nie dał się steroryzować ludziom. Gdy wyszedł na spotkanie hałastry, odważnie powiedział: ja jestem. I Jan Paweł II dodaje: istotnie, nie wolno odwracać się od prawdy, zaprzestać jej głoszenia, ukrywać, nawet jeżeli jest to prawda trudna, a jej wyjawienie wiąże się z wielkim bólem. Te słowa to zapewne zadanie także i dla nas w Polsce, która jest ojczyzną papieża. Wierność prawdzie, odwagi, nie lękajcie się. Największym sprzymierzeńcem tych, którzy usiłują sobie podporządkować innych, jest lęk. Tak raz jeszcze wracamy do cnoty męstwa. I takie właśnie przedziwne, głębokie jest to przesłanie Jana Pawła II. Tyle można wydobyć z tej książki przy koniec końców bardzo krótkiej i mimo wszystko pobieżnej jej lekturze. Mam nadzieję, że Państwo dobrze zrozumieli, dobrze pojęli, że na tle tej poprzedniej refleksji i ta refleksja nosi dalej tytuł Apostołowie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Zapewne, jeżeli nie wydarzy się nic niezwykłego, zaprosimy Państwa, ksiądz prałat i ja, do kolejnych konferencji, poczynając od października. Wtedy raz jeszcze wrócimy do tych spraw, które być może okażą się przydatne i budujące. Dzisiaj życzę Państwu dobrych, spokojnych, udanych, pięknych, w miarę zasobnych, a na pewno takich pełnych, głębokich przeżyć wakacji i urlopów. I bardzo dziękuję za tę refleksję wspólną, za obecność, za cierpliwość, za tę wielką porcję wiary i pozostałych cnót, które Państwo wykazali.